tu rodzicologia.
Siemka.
Tu rodzicologia. A w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki
i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania.
Poświęć nam 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy.
Dziękujemy!
Ten odcinek dedykujemy naszej koleżance, która ostatnio zamartwiała się tym, czy jej dziecko poradzi sobie we wrześniu w przedszkolu i czy na pewno dobrze robi, że je tam posyła.
Że teraz, a może teraz. Powinna za rok.
Albo na przykład na 18, niech sobie samo radzi. Ale pewnie nie jest jedyna, która ma w głowie takie bądź inne pytania. I mam poczucie, że ten przedwrześniowy czas, czyli ten obecnie, kiedy jest premiera tego odcinka, bardzo stresujący dla wielu rodzin.
Tak.
I mam takie założenie tego odcinka, że wyprodukujemy nim taką tabletkę melisy.
Taką meliskę dla rodziców. Taką meliskę nam też się przyda, rodziców. Bo nasz syn rozpoczyna właśnie zerówkę.
Mi to się chyba przyda codziennie. Dobrze, pani psycholog. Tak. Skąd wiedzieć, że dziecko jest gotowe pójść do przedszkola?
Do przedszkola. Wiesz co? Skąd to wiedzieć? Zaczynasz tak z grubego kalibru?
Kalibru? Google? Skąd wiedzieć?
Nie. Wiesz co, no jakby ustawa nam mówi, że między 3 a 5 rokiem życia dziecko ma prawo korzystać z przedszkola. Co już nam pokazuje, że to nie jest obowiązkiem i jakby to nie jest tak, że każde dziecko jak ma 3 lata, to musi iść do przedszkola. Rzeczywiście ta gotowość może być osiągana w różnym wieku. Wcześniej, później. Raczej rzeczywiście rzadko się zdarza, żeby wcześniej, bo generalnie do 3 roku życia, i to też będzie taka, myślę, ciekawostka dla rodziców dzieci żłobkowych, do 3 roku życia dzieci mają taką rozwojową potrzebę budowania relacji z jednym głównym opiekunem.
Okej.
Więc do tego 3 roku życia fajnie, jak jest to mama, tata, babcia, niania. No, w żłobku już jedna pani ma mnóstwo dzieci pod opieką, nie? I jest to
cięższe,
budowanie tej
no?
relacji dużo trudniejsze.
Niemożliwe, no.
No właśnie. I teraz zobacz, ja powiedziałam, że do 3 roku życia, ale zobacz, że 3 lata to jest też dziecko, które ma 3 lata i 11 miesięcy.
No tak, no bo tego się nie rozgranicza.
Nie?
Całe szczęście, bo potem są takie mateczki, które mówią, moje dziecko ma 514 miesięcy, nie? Tygodni,
też,
dni,
też tak
sekund,
może być. A tu ten trzylatek to jest ciągle ten trzylatek, który jest w dniu urodzin i jest dzień przed 4 urodzinami. I to oznacza, że jeżeli rodzice widzą taką potrzebę, to mogą rekrutować się do przedszkola, mogą jakby z tej możliwości skorzystać. Ale nie musimy tego robić. Więc taka decyzja, czy wybierzemy wychowanie przedszkolne, czy stwierdzimy, że naszym trzylatkiem ma nadal zająć się babcia czy niania, to jest nasza decyzja.
No tak, no wiesz, ja żyję w tym kraju 31 lat i wiem, jak są produkowane ustawy, zwłaszcza przez ostatnich kilka lat.
Tak?
Na kolanie i bez sensu. Ale skąd rodzice mają wiedzieć, na podstawie czego mają podjąć? No wiesz, nie wyobrażam sobie, że ktoś nie ma dziecko, ma 3 lata i nie ma, dobra, dzienniczek ustaw, dobra, tutaj 3 lata to może zgodnie z ustawą, kopa w tyłek, nara, lecisz do szkoły, bo ustawa mówi, że możesz, do przedszkola, przepraszam.
Wiesz co, ja sobie myślę, że ustawa ustawą, tego rzeczywiście rodzice nie robią, ale wiele rodziców ma w głowie taką powinność, no bo wszyscy tak robią. Wszyscy te 3-latki już posyłają do przedszkola. Wiesz, że jest takie społeczne
oczekiwanie. No ale nie wszyscy muszą być zupą pomidorową. No.
Tak, więc jakby to chciałam powiedzieć, nie? Mówiłam o tej ustawie właśnie tylko dlatego, żeby dać znać, że to jest opcja, a nie obowiązek i żebyśmy jako rodzice się nie czuli w takim obowiązku. A odpowiadając na twoje pytanie, na podstawie czego my jako rodzice mamy podjąć tą decyzję, no to właśnie nie na podstawie...
Dziennik ustaw, artykuła.
Nie na podstawie dziennika ustaw i nie na podstawie zasłyszanych opinii, a raczej obserwacji naszego dziecka. I teraz gdybyśmy pewnie odszukali jakiś słownik, to zakładam, że tam byłoby coś takiego, że gotowość przedszkolna to jest taki stan rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego, wiesz, każdego, który pozwoli dziecku być bez rodzica przez kilka godzin i korzystać z tych atrakcji, które przedszkole zapewnia.
Oraz oczywiście uczestniczenia w życiu przedszkolnym.
Tak, no właśnie.
Bo to
tak,
najważniejsze
tak,
będzie
dokładnie.
W tej definicji.
Oczywiście. I teraz gdybyśmy to mieli przełożyć sobie z polskiego na polski, to pomyślimy sobie o tym, że na tą gotowość przedszkolną wpływa przede wszystkim wiele rzeczy. To zależy. I to są te czynniki takie środowiskowe, na przykład rodzina, w której dziecko się wychowuje, relacje dziecka z rodzicami, ale też takie indywidualne, jak wiek tego dziecka, czyli właśnie raczej będziemy spodziewać się, że 4-latek będzie bardziej gotowy, jeśli chodzi o wiek, dlatego że czterolatki mają już potrzebę zabawy z rówieśnikami.
Okej.
Okay. Wcześniej...
Czyli ten czterolatek nie idzie do pani, tylko idzie do kolegów już.
Tak, tak, no bo zobacz, że my też w ogóle jak myślimy sobie przedszkolu, to myślimy często o socjalizacji, żeby nasze dziecko było w grupie, żeby się tam uczyło, korzystało.
No jest niestety grupa ludzi, która myśli, nie mam problemu z dzieckiem przez 8 godzin, czy tam przez 6.
No tak też pewnie
mam
jest,
nadzieję,
ale myślę, że...
To nie są nasi słuchacze.
Jestem pewna, że to nie są nasi
Jeżeli
słuchacze.
Państwo tego słuchali, a jesteście, no to możecie przestać być naszymi słuchaczami.
Tak, ale tutaj robię gwiazdkę, że jakby czasami naturalne jest, że my uwielbiamy przedszkole, co nie?
Tak, tak, nie, no uwielbiamy.
Że jakby ale... wiesz, jak my teraz byliśmy miesiąc na wakacjach, to też mieliśmy takie, przedszkole.
Tak, ale no nie, przy wyborze przedszkola to nie było, a nie będę miał problemu z dzieckiem przez 8 godzin,
nie? Tak, tak, na tym etapie. No dobra, bo zgubiłam wątek. A o tych czterolatkach mówiłam.
Tak, że czterolatki idą do kolegów, a...
Tak, że czterolatki już mają taką potrzebę zabawy z rówieśnikami. Wcześniej to jest raczej taka zabawa obok siebie. Wiesz, budują sobie klocki...
Czyli siedzą w jednej sali, każdy sobie
rzepkę skrobie. Każdy rzepkę skrobie, dokładnie. A czterolatki już rzeczywiście mają te wspólne zabawy. Oni już mają taką bandę, taki swój gang, swoje pomysły, drużynę, robią coś naprawdę razem. I często takim sygnałem, który nam...
Razem dowalają pani...
I takim sygnałem, który nam mówi o tej gotowości, jest na przykład taki moment, w którym nam, rodzicom, jest trudno wybawić dziecko.
Wybawić dziecko? Masz na myśli, że dziecko ma w sobie tyle energii, że ty mówisz sobie na koniec dnia, ja pierdzielę cały dzień, muszę mu wymyślać jakieś atrakcje,
tak,
zajęcia?
Tak, tak. I tak naprawdę cokolwiek zrobisz, to jest za mało. I to są takie zabawy, na które już no, dorosły nie ogarnia. Mamo, bądź kotkiem, a teraz jesteśmy, nie wiem, piratami, robimy napad na statek, a teraz biegamy, teraz jesteśmy żabkami.
Czekaj, czekaj, czyli każdy rodzic wysługuje się przy pomocy przedszkola innymi dziećmi do tego, żeby wybawiły jego dziecko?
Nie wysługuje się, tylko to jest rola dzieci. Dorosły jest dlatego dorosły, że już nie jest stworzony do zabawy, a na pewno nie takich zabaw, jakie nam proponują dzieci. Wiesz, to jest taki sygnał, że już się nam te drogi trochę rozmijają i
już
te potrzeby mogą być realizowane trochę gdzie indziej. Na tą gotowość wpływa też temperament. Będziemy mieć takie dzieci, które łatwo wchodzą w różne nowe miejsca i
a
takie dzieci...
A wysoko wrażliwe dzieci, które nigdzie łatwo nie wejdą.
No dokładnie.
Na
więc...
przykład.
Dokładnie, więc to też ma duże znaczenie. I teraz zobaczcie, że naprawdę jakby sam wiek to jest dopiero początek całej tej listy. No bo do tego już tam dochodzi rozwój. I na tym poziomie rozwoju też dzieci mogą być różnym.
No tak, tak jak masz 18-latka i 18-latka. Mhm. Jeden wali dopalacze i jeździ palić gumę starym golfem, a drugi zdobywa Mistrzostwo Świata w Olimpiadzie
tak,
z chemii,
tak,
nie?
Tak, tak, dokładnie.
I ten ma 18 lat, nie?
Dokładnie. Więc jak sobie myślimy o tym, czy moje dziecko jest gotowe rozpocząć przedszkole, to myślimy sobie o takiej dojrzałości emocjonalnej, czyli czy moje dziecko już sobie radzi z różnymi nowymi wyzwaniami. Mhm. Wiesz, wiadomo, że się robi trudno, ale że mierzy się z tym jakoś, nie? A nie tylko wtula się w rodzica i
może nie czy
tyle.
Radzi, tylko jak sobie radzi.
Jak sobie radzi,
nie?
O, tak, dzięki. Patrzymy też na taki poziom samodzielności, czy moje dziecko jest w stanie nie być samoobsługowe, mhm. bezobsługowe
no
przez
nie,
innych.
No trzylatek ciężko, żeby był.
Tak, ale czy już są takie czynności, które jest w stanie robić bez rodzica?
Na przykład zjeść zupę.
Na przykład. Mhm. Patrzymy też na to...
w Warszawie krem, nie? Bo w Warszawie się nie je zupy.
Bo słuchacze z Warszawy się obrażą. Też jedzą na pewno zupy.
Na lunche.
Słuchacze z Warszawy, dajcie znać, czy jecie zupy, czy kremy. A my też jemy kremy.
Chodziło mi o lunche.
Okej. Okay. Dobra.
Przejęzyczonko takie, no.
Dygresje dzisiaj.
Tak jak zawsze.
A ja potem gubię wątek.
Rodzico-dygresja.
Patrzymy też na różne poprzednie doświadczenia, czyli czy dziecko miało okazję do różnych rozstań, jak sobie w tych rozstaniach radziło. Natomiast to, co ja też chcę powiedzieć, to, że nie ma dobrej i złej opcji. To nie jest tak, że na pewno przedszkole to jest dobra droga, albo na pewno przedszkole to jest zła droga. Że wiesz, że to nie jest albo-albo. Ja myślę sobie, że jakby, kurczę, to może nie fajnie zabrzmieć, ale nie tylko dziecko tu jest ważne, a cała rodzina.
Znaczy nie, no tak, no bo dalej wydaje mi się, że robisz to dla dziecka, tak? Jeżeli na naszym przykładzie poszłaś do pracy, jak my daliśmy dziecko do żłobka, bo po pierwsze potrzebowaliśmy pieniędzy, bo nasza sytuacja materialna była kiepska.
Tak.
Po drugie wariowałaś w domu.
Tak, bardzo potrzebowałam
zwariowała...
już takiego pola do samorealizacji.
Tak, gdybyś zwariowała w domu, nie mielibyśmy co jeść, więc znowu byś wariowała. Mhm. Ja bym od tego wszystkiego zwariował, więc siłą rzeczy nie byłbym w stanie mieć sił być
wspierającym, fajnym rodzicem.
Wspierającym rodzicem. Powracałbym do domu i pewnie byśmy się
tak.
kłócili, czy tam no nie byłoby...
Tak, tak, no to nie byłaby fajna, posklejana rodzina, nie?
Tak.
Więc na to też warto patrzeć. I jasne, że czasem się zdarzy, że my, patrząc na potrzeby całej rodziny, zdecydujemy się na przedszkole czy żłobek i po jakimś czasie się okaże, kurczę, nie, nasze dziecko temu nie sprosta, więc musimy się wycofać. Ale wtedy jasne. Natomiast jakby musimy patrzeć na całość, nie? Że jakby nie przeskoczymy pewnych rzeczy.
Myślę, że fajnie jest to, co powiedziałaś, że można się wycofać. Mm-hmm. Że puścisz tego Kazia do mm-hmm. żłobka czy do przedszkola.
Sprawdzasz, nie?
Zobaczysz, o kurde, jest Bangladesz, mm-hmm. nie da rady, jest za dużo tego. Mm-hmm. No to wracaj, brawko,
tak.
nie?
Wtedy coś musimy jako coś dorośli innego, wymyślić, nie? Dlatego my jesteśmy dorośli.
No, to jest taki właśnie na przekór społeczeństwu, bo myślę, że społeczeństwo to jest logiczne. Poszło do przedszkola, to musi
dochodzić.
Musi
tam być,
nie?
Tak. No. A potem jeszcze pewnie, że ulegasz i już
weszło
nigdy
ci
nie...
Na głowę.
Tak, już nigdy nie pójdzie do przedszkola,
nie? Do przedszkola, no.
I do osiemnastki będziesz nim
no
siedzieć.
Tak, a może być Kaziu, który właśnie jest z początku tego rocznika i jest tam mm-hmm. 10-12 miesięcy za
tak. Albo wiesz, albo jest taki Kazio, który jest tego końca roku, że wydawałoby się, że właśnie jest najmłodszy w grupie, więc sobie na pewno będzie kiepsko radził. A się okaże, że sobie radzi super, bo na przykład ma już doświadczenia żłobkowe, zostawał z nianią, był często w grupie z dziećmi, pochodził na jakieś zajęcia. W związku z czym ma tak dużo doświadczeń, które mu pomagają w tej adaptacji, że mimo, że jest najmłodszy i wszyscy pomyślą, nie, ten dwójpółlatek sobie nie poradzi, a on właśnie tam wchodzi w tą grupę jak masełko.
Dobra, to czy możemy zrobić coś jako rodzice? Mhm. Może trochę już jest za późno, bo zostały 2 tygodnie z groszem, do tego, żeby ułatwić dzieciom tą adaptację i jakby wspomniałaś tam wcześniej o tych klubikach dla dzieci, o tych spotkaniach, mhm. o tych rozstaniach i pozostawaniu z nianią, mhm. babcią, ciocią i kimś mhm. tam jeszcze. To czy teraz na te 2 tygodnie, jakbyś miała tak mhm. powiedzieć komuś, kto przespał? Mhm. No, nie myślał o tym, wiesz. Mhm. Żyjmy chwilą.
Okay.
Chwila przyszła, że trzeba iść do przedszkola we wrześniu. Nie wiem, jakie jest przykładowe dziecko. Mhm. Ale czy jest jakaś uniwersalna rada dla każdego dziecka, co możemy zrobić teraz te 2 tygodnie, żeby mu ułatwić to wejście w tą adaptację we wrześniu, nie?
Na pewno nie tworzyć takiej zbędnej presji na przedszkole, czyli nie zafiksować się i nie mówić teraz przez te 2 tygodnie, no we wrześniu przedszkole, a we wrześniu przedszkole, ale pamiętasz, a ciekawe jak będzie w przedszkolu. No w przedszkolu to już cię nikt nie będzie karmił. Nie no, naucz się ubierać, bo ty będziesz zaraz przedszkolakiem, wiesz, nie?
Tak, jeszcze najgorzej rozmawiać na przykład z koleżanką przy dziecku. Mhm. Nie wiem, co to będzie w tym wrześniu.
Tak, tak, tak. I teraz zobacz, ja podałam taki przykład, w którym my tworzymy presję tego przedszkola. Ty podałeś taki przykład, w którym my zarażamy nasze dziecko lękiem naszym. Więc tego rzeczywiście nie robimy. To, co możemy robić, to mówić o przedszkolu, uwaga, nie w superlatywach, nie, ale super będzie w tym przedszkolu.
Na pewno będzie kapuśniak.
Na pewno spotkasz świetnych kolegów, bo kurde, my tego nie wiemy.
Czyli co, musimy mówić właśnie, na pewno będzie kapuśniak, zupa, której nienawidzisz?
Nie. Mogę powiedzieć coś, co jest takim dobrym punktem zaczepienia, ale jest też faktem. Na przykład, a propos kapuśniaka. Widziałam w menu na stronie internetowej, że będzie też czasami na obiad twoja ulubiona pomidorowa.
Mhm, okej. Okay. Nie? Czyli taki suchy fakt.
Suchy fakt. To nie jest obietnica, że będzie fantastycznie, ale że będzie tam czasami pomidorowa. Ciekawe, jaką tam pani kucharka gotuje tą pomidorową i czy z ryżem, czy z makaronem, jak myślisz? Wiesz, taka luźna wrzutka, nie? Jak czytam sobie książeczki to też jest w ogóle fajny pomysł, ale nie tylko o adaptacji czytamy. Moją ulubioną jest Kukuj, historia Pępka. Na pewno znasz tą książkę już
na pamięć.
Bo to jest taka książka, która nam towarzyszy na różnych etapach. I to nie jest książka o przedszkolu, to jest książka o rozstaniach z mamą. I o tym, że nawet jak jesteśmy z tą mamą daleko, to zawsze mamy przy sobie coś od niej, czyli pępek, pamiątkę po mamie.
Tak, no w sumie teraz myślę, że znowu ojciec jest zepchnięty na śmietnik w tej książce.
No, tak. Znaczy nie, bo nie jest zepchnięty, bo tam tata towarzyszy temu chłopcu.
No tak, ale jednak pamiątkę ma od mamy i rozstaje się dziecko z mamą.
No, tak.
A nie z tatą, nie?
No to prawda.
No tata, wiesz, towarzyszy, no to...
No jest ważne towarzyszy dziecku
w naszym domu też towarzyszą,
nie? No już tutaj nie przesad. Nie popadaj...
Nie stał na straży.
Straży tatusiów. Więc takie książki też możemy czytać, nie? Takie po prostu. Możemy też iść na spacer wokół tego naszego przedszkola.
No, taki research zrobić.
Taki, wiesz, zobaczyć w ogóle. Słyszysz, jak tam są przez wakacje jakieś zajęcia? Śpiewają piosenki. I tyle.
Mhm.
Nie, na pewno ci się spodoba. Nie wiesz tego. A jak ktoś chce więcej o adaptacji, mogę zrobić autoreklama.
Możesz, tak.
Mamologia.pl, łamane przez adaptacja. I tam na was czeka pakiet adaptacyjny, to jest szkolenie dla rodzica i audiobajka dla dziecka. Kazik idzie do przedszkola. Ale jak sobie myślimy o tym temacie bardziej naszego dzisiejszego odcinka, czyli o gotowości do przedszkola.
Tak, bo tam do szkolenia możesz jeszcze rozpowiedzieć więcej. Jest o tym, jak przeprowadzić tą adaptację już.
Tak, co możemy zrobić teraz, przed rozpoczęciem przedszkola, jak poprowadzić dziecko w tych pierwszych dniach, co zrobić rano przed wyjściem, kiedy odbieramy dziecko z przedszkola.
Czego nie robić przede wszystkim.
Czego nie robić, co kiedy pojawią się pierwsze kryzysy, co odpowiadać na ja nie chcę do przedszkola, ja nie pójdę do przedszkola. Więc tam
ja
to
też nie chcę chodzić do pracy codziennie rano.
Więc tam o tym wszystkim jest. Natomiast jak myślę sobie o temacie naszego dzisiejszego odcinka, czyli o takiej gotowości na to, żeby
jak
pójść.
Jak zbadać.
tak? To tutaj jak mnie pytasz o to, jak przygotować dziecko, to pomyślałam sobie o zupełnie innej kategorii rzeczy.
Dobrze.
Pomyślałam sobie właśnie o tej samodzielności, o której wspomniałam wcześniej, ale nie żeby właśnie musztrować dziecko, rozpoczynasz za chwilę przedszkole, więc musisz sam jeść sztućcami, sam korzystać z toalety, sam...
Nalewać sobie wodę do kubeczka.
Tak, w ogóle sam wszystko robić, nie?
Najlepiej to się sam wychować w tym przedszkolu.
Tak. To może bardzo szkodzić, jak my będziemy w ten sposób w ogóle to motywować, albo robić jakiś
myślę,
teraz...
to całe życie szkodzi.
Tak, albo robić taki przyspieszony trening, że musimy teraz te 2 tygodnie opanować nową umiejętność. Natomiast to, co możemy zrobić, to pozwolić dziecku na samodzielność. Taką życiową, że jeśli dziecko chce...
Jeśli nie zrobiło się tego wcześniej.
Tak, jeśli dziecko chce z nami gotować, dajmy mu jakąś drabinkę w kuchni. Dajmy mu wieszaczek na jego wysokości, żeby mógł... Nie w kuchni, tylko na przykład w przedpokoju. Mhm. Żeby mógł sobie odwiesić kurteczkę. Ułóżmy jego ubranka nisko w szafce, tak żeby mogło sobie samodzielnie wyciągać bluzkę, majtki, skarpetki. Czyli stwórzmy bardziej taki teren, który będzie pokazywał dziecku, że ono już ma jakąś moc sprawczą i że może funkcjonować bez rodzica w wielu kawałkach. To jest takie, myślę, w kwestii tej gotowości bardzo pomocne. Możemy też tą samodzielność ułatwiać. Nie wiem, czy pamiętasz, jak Frankę uczyłam ubierać kurtkę, jak miał wtedy ile? 2 lata?
Tak, to był w ogóle patent.
To jest, słuchajcie...
Nie wybił to.
To się wydaje skomplikowane, jak sobie bardzo polecam.
Nie, jest bardzo efektywne, tak. No nie? Na imprezie tak ubrał na przykład marynarkę.
To wszyscy...
To myślę, że zostałbym mianowany ninjom imprezy.
Naprawdę bardzo polecam sobie pisać na YouTubie ubieranie kurtki Montessori.
A la ninja.
Nie, Montessori, bo to jest właśnie sposób, który się wywodzi z edukacji Montessori. I to jest taki sposób, który naprawdę roczniaki już potrafią opanować. Mhm. I nie chodzi o to, że dziecko musi to zrobić, chodzi o to, że właśnie my chcemy szukać tych okazji, żeby ono czuło, wow, ja potrafię, tym się zachwyciło. Czy na przykład naklejki w butach, wiesz, bierzemy sobie naklejkę rakiety, przecinamy ją na pół, pół rakiety do prawego buta, pół naklejki do lewego buta.
No i co?
I jak dziecko postawi te buty obok siebie, to naklejka się łączy i wtedy widzi, który but jest na prawą nogę, a który na lewą.
A, i nie potrzebuje pani, żeby pani jakiego
tak,
buta ubrać, nie?
Tak, dokładnie.
A, okay.
I w tym wszystkim, tak jak mówię, nie chodzi o to, że dziecko musi to robić, bo w przedszkolu trzeba. Chodzi o to, żeby ono czuło, że sobie poradzi.
No, okay.
W takim sensie, że tak, potrafię już zrobić tyle rzeczy bez mojej mamy.
Okej.
Okay. Nie? O to chodzi. Myślę sobie też o tym, że możemy pomóc naszemu dziecku tym, że pozwolimy mu spotykać się z innymi dziećmi. Jeśli do tej pory nie spędzało czasu z innymi dziećmi, to idźmy na jakieś zajęcia, poszukajmy jakiejś sensoplastyki angielskiego, albo idźmy na plac zabaw.
Klubiku szczęśliwego bobasa.
Na przykład. Chodzi o to, żeby dziecko w ogóle zobaczyło, jak to jest być w grupie, że w grupie jest głośno.
Są inne dzieci na świecie.
Są inne dzieci. One czasem wyrywają zabawki. Łatwiej jest to dziecku zerknąć się z tym pierwszy raz przy
dziecku. To są końca pandemii teraz, te, które idą do przedszkola, tak. Nie? Więc to w ogóle jeszcze
to
były
w ogóle
więzione przez...
To tu zrobi w ogóle gwiazdkę. Słuchajcie, ja podejrzewam, że nam się to, co wiemy o psychologii rozwojowej, w ogóle zmieni. I tak jak ja powiedziałam na początku naszego odcinka, że te 4-latki mają tą potrzebę bawić się wspólnie, to ja się wcale nie zdziwię, jak u tych dzieci pandemicznych to będzie trochę później.
Okej. Okay.
Bo one te pierwsze 2 lata swojego życia spędzały inaczej niż
ich poprzednicy,
ich
tak?
Poprzednicy.
Całe setki pokoleń. Tak. Czyli, żebym dobrze zrozumiał, mamy teraz pokolenie, czy rocznik dzieci, które przez pandemię mogą mieć gotowość pójścia do przedszkola przesuniętą.
Tak, wcale by to mnie nie zdziwiło, więc wręcz bym powiedziała, że tak prognozuję. To też wiemy po tych dzieciakach, które się w zeszłym roku już adaptowały, nie? Że było inaczej.
Zniszczyłaś mi mózg teraz.
Zobacz, że faktycznie te dzieciaki nie mają takich doświadczeń, że inne dzieci hałasują.
No tak, no bo...
Że wyrywają zabawki na placu zabaw.
No tak, bo one siedziały w domu, tak?
Tak.
Zamknięte, bo las był zamknięty.
Dokładnie, więc tych doświadczeń jest po prostu dużo mniej.
No tak, a dla takiego dziecka 2 lata to jest 3/4 jego życia.
No, dokładnie.
I
jeszcze sobie pomyślałam w kontekście tego przygotowania, że warto, żeby dziecko miało jakieś doświadczenia z rozstaniami. Niech zostanie z babcią, z ciocią, z sąsiadką.
Czyli jak nie ma możliwości, nawet tam nianie za 30 zł poprosić na
tak, tak,
kilka razy, żeby...
Tak. Najpierw niech się poznają,
no,
nie?
Wiem, za 30 zł, no tak.
Najpierw niech się poznają,
tak,
spędzą
tak,
trochę
no.
czasu razem, żeby to nie było, że zostawiamy dziecko z obcą panią, ale później nawet na 5-15 minut, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko się nauczyło być bez mamy w tym przypadku.
Tylko nauczyła się rozstawać.
Nauczyło się, że jest rozstanie i ta mama wraca, więc to równie dobrze może być kwestia 5 minut, ale mama wychodzi i wraca. To jest to doświadczenie, okay. które jest potrzebne.
Okej, okay. Tak sobie myślę. Mhm. Czy jeżeli dziecko, jakby już przerobiliśmy to wszystko, udało nam się, idziemy we wrześniu do przedszkola i to dziecko płacze w tej szatni. Nie będę tutaj teraz poruszał tych wszystkich historii, które do ciebie dotarły, które dałaś mi przeczytać, jak się zachowują niektóre panie w przedszkolu, to zostawmy. Ale czy jeżeli dziecko płacze w tej szatni, to czy ty jako rodzic, to jest moment, w którym możesz sobie pomyśleć, okej, okay, ono nie jest gotowe, bo ono płacze, ono nie chce ode mnie odejść, bo mamo, mamo i przykleja się do nogi? Czy po prostu tak jest, bo jest tyle nowych rzeczy, że wow, wow.
Wiesz co, na pewno jest tyle nowych rzeczy, że wow, wow, wow. Natomiast główny powód tego, że dzieci płaczą w przedszkolnej szatni, bo płacze większość.
No tak, no nawet nasz syn ostatnio płakał, a chodzi do tego przedszkola już 4 lata i zna wszystkich.
Tak, ale wrócił po miesiącu i szedł do nowego budynku. Nowy
mury. Można powiedzieć, że mieliśmy adaptację.
Mieliśmy adaptację, tak. Natomiast głównym powodem, dla którego dzieci płaczą, to nawet nie jest ta nowość, a taki instynkt ochrony więzi.
Czyli to dziecko czuje się zagrożone.
Czuje, że zagrożona jest relacja z rodzicem. I słusznie. No wyobraź sobie, że jesteś małym człowiekiem i dorastasz w takim poczuciu, że jesteś totalnie zależny od swoich rodziców. No bo umówmy się, ten 2-3-latek, on nie przetrwa bez dorosłego.
No tak, bez żadnego dorosłego.
Potrzebuje.
Więc... nie Tarzan.
To dokładnie. Więc na szczęście ewolucja nas wyposażyła właśnie w to, żebyśmy tą relację budowali i żeby dziecko ją chroniło. Swoim płaczem, krzykiem. Zobacz, no jak taki niemowlak cię przywołuje. Płaczem, nie? On płaczem ci komunikuje, halo, weź mnie na ręce i ty je nosisz, tulisz. Właśnie dlatego, że to dziecko o to dba. I tutaj się dzieje coś bardzo, bardzo podobnego. Natomiast nagle wchodzi ktoś, jakaś pani, jakiś
nawet
przedszkole.
Nawet nie wchodzi ktoś, tylko ty wychodzisz gdzieś.
Tak, i moja mama... tą naszą relację zrywa na chwilę, ale dziecko nie wie tego jakby, tak? Moja mama, mój tata, żebyś tutaj się mnie nie czepiał, mój rodzic.
No właśnie.
Bo to w końcu rodzicologia.
Tak.
Mój rodzic zrywa tą relację, chce mnie zostawić w tym przedszkolu. Więc ja, wiedząc o tym, że jestem totalnie zależny od mojego rodzica, dbam o tą naszą więź. I te zachowania, które w naszych oczach są takie trudne, to takie przyklejanie się jak małpka, takie wiszenie, płacz, krzyk, uciekanie z powrotem do auta, to są bardzo silne instynkty przywiązaniowe, które mają służyć ochronie więzi. I to, że nasze dzieci tak się zachowują, jest ich mądrością.
Okej.
Okay. Więc...
to nie słabością, a mądrością.
A mądrością. Tak, to jest fantastyczne, że nasze dzieci to robią. Natomiast tu znowu...
no z pewnej perspektywy tak.
Tak.
No.
Natomiast tu znowu robię gwiazdkę, bo często jak rodzice to słyszą, to mają takie... a co, jak moje dziecko nie płacze, to znaczy, że mamy kiepską relację? Pewnie będą i takie dzieci, które gdzieś to udźwigną. Nie,
że... odreagują sobie w inny sposób.
Odreagują sobie po przedszkolu.
Albo
w przedszkolu gdzieś wpadną w stan zamrożenia.
Okej. Okay.
Więc spokojnie, to nie tak, że zrobiliście coś złego. Więc ten płacz to jest taki alarm, taka frustracja, halo, coś tutaj się dzieje. I im młodsze dziecko, tym jest bardziej zależne od nas, tym silniejsza jest ta potrzeba więzi i tym trudniejsza jest rozstanie, ta separacja. Więc z tego punktu widzenia też adaptacja 4-5-latka
będzie łatwiejsza.
Będzie łatwiejsza, więc często 3-latek...
No właśnie, ale no? Będzie łatwiejsza, czy nie będzie łatwiejsza, bo 2 lata dłużej budował tą więź z mamą, więc ta więź jest jeszcze silniejsza.
Wiesz co?
Z mamą lub tatą, no ale rozmawiamy o mamach dzisiaj, tak?
Tak, wiesz co? Dziecko im starsze, tym bardziej jest gotowe na tę separację.
Okay.
Jakby oczywiście, że tam na to wpływa mnóstwo czynników. Wiek jest, wiesz, jednym z puzli, nie?
No, zestawowy.
Tak, natomiast jednym z puzli, natomiast takim bardzo znaczącym puzzlem. Takim z głównym elementem.
Żeby naprawić świat, to powinno być badanie psychologiczne, wywiad, jakiś
tak.
Test badający gotowość przedszkolną.
Tak, ja jestem w ogóle ciekawa, dlaczego to jest 3 lata. Ciekawi mnie to.
No bo jakiś jołob w garniturze tak wpisał, bo musiał dzieci szybko wywać. Znaczy ci powiem, skąd się to wzięło. No z ekonomii, nie? No bo rodzice mają, wtedy mama, taka kobieta, jest w domu 3 lata, tak? Za 2 lata płaci państwo. Rok jakoś przedziaduje, nie?
Rok płaci państwo.
Rok płaci państwo? No tak, no to rok płaci państwo. 2 lata jakoś przedziaduje, nie? A tak to będzie dziadowała kolejny rok, nie? No rok niepracowania, no to jest duża strata dla gospodarki.
Oczywiście.
A pomyśl teraz o skali, ile kolejnych
ale
rodziców.
Ale jeszcze jest koszt przedszkola. No dobra, no nie znamy się na ekonomii. Natomiast ja
no
chcę
i tak
też...
rodzice płacą w większości za przedszkola.
No nie no, przedszkole państwowe...
No to też jest płatne, nie jest za darmo. Coś tam
ileś godzin, jest za darmo.
15 minut.
Nieważne. To, co ja chcę powiedzieć, to że często jak takiego mamy 3-latka i właśnie wycofamy się z tej adaptacji po jakimś czasie, to rodzice mają taką obawę, jak się teraz wycofam, to już tam nigdy nie pójdzie. Pokażę mu, że nie trzeba tak tam chodzić. I teraz ja zawsze, jak mnie rodzic pyta, czy się wycofać z przedszkola, to mówię, że najpierw sprawdźmy wszystkie opcje, żeby on się tam poczuł dobrze, nie? Że to nie jest tak, że jest źle, nara, zabieramy go.
No tak, bo na przykład można coś z panią załatwić.
Tak,
nie?
Jest jakby mnóstwo opcji, które możemy zrobić.
Chyba 10 raz przypomnimy w podcaście tą srebrną łyżeczkę w żłobku, nie?
Tak, że... tak. która Franek płakał,
ciężko mu się było zaadoptować w żłobku i pani na mnie zadzwoniła i powiedziałem, żeby dała mu srebrną łyżeczkę, w której się przeglądał i
odbijało się światło, mrygało,
no i to było coś, co go uspokajało, nie?
I nie trzeba było rezygnować ze żłobka, tylko trzeba było pokazać mu łyżeczkę i puszczać do Magały. Weź się przytul.
Będziemy brać prowizję od Magały ze sprzedaż biletów.
Więc, tak, bo troszkę znowu odbiegliśmy, a chciałam powiedzieć, że róbmy wszystko jakby, żeby pomóc temu dziecku się zaadaptować. Jest mnóstwo rzeczy, które zawsze mamy do zrobienia, ale jeśli podejmiemy decyzję, nie wycofuje się, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że minie pół roku i nasze dziecko będzie miało tą gotowość.
Czy taką decyzję lepiej podjąć samodzielnie, czy jednak lepiej pójść do psychologa, jeżeli znajdziesz takiego z terminem?
Fajnie, rozbawiło mnie ten dodatek. Wiesz co, ja sobie myślę, że warto się skonsultować. Czasami w przedszkolu są...
Psycholog czy jakiś pedagog? Psycholog szkolny, przedszkolny.
Psycholog przedszkolny to jest też taka fajna opcja. A propos terminów.
No tak, bo on też na kadrę jakby, tak?
Może poobserwować dziecko.
Może być w środku.
Więc może dużo podpowiedzieć, co by tutaj jeszcze można było zrobić. Bo pamiętajmy, że adaptacja to jest taki trójkąt. Dziecko, przedszkole, rodzic. I każdy coś wkłada. I to jest takie spotkanie specjalistów. Że ten rodzic jest specjalistą od tego dziecka, pedagog jest specjalistą od dzieci w ogóle. I jak oni się powymieniają, wiesz, spostrzeżeniami, pomysłami, to często się okazuje, że tę adaptację można uratować. I jeśli nie, no to tam psycholog zewnętrzny gdzieś tam w gabinecie. Ułatwić, tak, żebyśmy nie używali tutaj jakichś...
Tak, no ratowanie mi się kojarzy już, wiesz.
Tak, z czymś wielkim, nie? Natomiast taki psycholog z zewnątrz też może dużo podsunąć pomysłów, więc myślę, że warto jakby sprawdzać, żebyśmy też nie uciekali za szybko.
Dobra, ale mamy taką sytuację, że idzie sobie taki trzylatek. Nie wiem, jest wysoko wrażliwy. Jest trzylatek tylko, że tak powiem, z definicji, bo tak naprawdę jest młodszy o 10 miesięcy od kolegów, więc na starcie ma podgórkę, tak?
Tak.
No i my jako rodzice tam próbujemy, rozmawiamy z panią psycholog, panem psycholog, jeżeli istnieje.
Kadrą w ogóle,
tak? No i staramy się, no i nie wiem, nie ma innej możliwości. Rodzice podejmują decyzję, dobra, robimy pauzę. Czy tam pauzę, odkładamy to pół roku, rok, w zależności jak się dogadacie z przedszkolem.
I ze sobą.
I ze sobą, ale generalnie chodzi mi o to, że z placówkami da się dogadać. Można na przykład na miesiąc, na dwa zrobić przerwę.
Zawiesić,
czy tam inne szmery bajery zrobić.
Jakie jest pytanie?
Ale czy takie dziecko coś traci, jeżeli nie pójdzie do tego przedszkola na pół roku, na rok? Czy takie dziecko, które taki trzylatek, który nie pójdzie do grupy muchomorków i kazików, tej najmłodszej, żuczków, to czy ono straci coś versus jego rówieśnicy, którzy są już w tym przedszkolu?
Wiesz co,
poza tym taką kliką, zadymą i takimi rzeczami...
Wiesz co, ja nawet powiem więcej, bo ty powiedziałeś tutaj o maluszkach, tej grupie maluszków, muchomorków. Natomiast nawet jak to będą żabki, średniaki i piraci, starszaki, to ja bym to wszystko wsadziła do jednego worka, jako w ogóle przedszkole. Przedszkole jest obowiązkowe od 6 roku życia, zarówka. Znaczy w ogóle nie przedszkole, bo to teraz już nawet mamy przyszkoła, tak, edukacja.
Przyszkoła to się nazywa?
Przyszkole.
No widać, co tam ustawę pisał.
No zarówka przyszkole, że jeżeli jest
szkoła... zarówka przyszkole. Myślałem, że tam nie chodzi do dziecko do zarówki, tylko do przyszkole. Nie ma przedszkola, tylko jest przyszkole.
Nie, że grupa zarówkowa w szkole.
A, że zarówka jest w szkole, dobra. Myślę, że ktoś się tak nazwał w ustawie jakiś.
Więc nawet jeśli dziecko zupełnie ominie ten etap przedszkolny.
Czyli nie był w budynku przedszkola.
Nie był w ogóle w przedszkolu.
Okay.
To każde dziecko, i to, które w ogóle nie było w tym przedszkolu, i to, które chodziło do tego przedszkola przez 3 lata, coś traci i coś zyskuje.
Okay.
I ja sobie myślę,
Tak, bo ci skończyli już przedszkole i pójdą do zerówki, to też się musieli adoptować na nowo.
Tak, dokładnie.
Więc jedyny plus może być taki, że będzie szedł z kolegą, który go zna.
Tak, no i wiesz, no jakby był w grupie, uczył się funkcjonowania w grupie, pani, która ma do tego odpowiednie kompetencje, go nauczyła literek, matematyki, jakby nie musimy się wszyscy znać na tym, jak uczyć dziecko, tak? Każdy potrafi, mam nadzieję, dodawać, ale nie każdy kiwasz głową, że nie.
Nie każdy umie dodawać.
2+2, nie? Do 10 li... nie. Ale nawet jak ktoś potrafi kalkulować w obrębie 10, to nie każdy potrafi uczyć, nie? Przekazywać tą wiedzę. No ale przedszkole to też właśnie funkcjonowanie w grupie, dostosowywanie się do zasad, więc jakby dużo fajnych rzeczy uczy przedszkole. Współpracy, pracy w grupie.
Okej, czyli to tracimy.
Natomiast nie powiedziałabym właśnie, że to tracimy, bo jednocześnie my funkcjonowania w grupie, znaczy nasze dziecko może się uczyć na placu zabaw. Jasne, że innego niż w przedszkolu, tak? Ale może się uczyć. Jednocześnie zyskuje taki czas z rodzicem jeden na jeden, który też może być bardzo bogaty. Zobacz, my teraz wróciliśmy z takich długich wakacji miesięcznych.
Tak.
Podczas których uważam, że nasze dziecko się nauczyło mnóstwo o historii, o geografii, takiej życiowej zaradności, płacić w sklepie.
No tak.
I teraz taki rodzic, który spędza ze swoim dzieckiem cały dzień, może ten czas właśnie zainwestować w to, takie wiesz, życie. nasze dziecko, które chodzi 8 godzin do przedszkola, tego na przykład nie ma.
Okej, okay, no tak, no ciężko, żeby się w przedszkolu uczyli płacić kartą, nie?
Tak. Więc jakby wszystko i tu coś zyskuje, a tutaj coś traci.
Okej, tylko to jest przy założeniu, że mamy czas i przestrzeń na bycie zaangażowanym i pokazywaniem światu dziecka rodzicem, tak?
No tak.
Bo ja sobie tak wyobrażam, że no jeżeli nie pójdzie do przedszkola, wydaje mi się, że jednak bardzo mało osób w tym kraju stać na to, żeby przez 6 lat nie pracować.
Mhm. Albo mieć nianie.
Albo
tak
mieć
jeden na jeden.
Nianie jeden na jeden przez 6 lat.
No, to trzy.
No. No ale 6 lat dziecko ma żyje, nie? Więc, więc zakładam, że to dziecko zostanie prawdopodobnie z babcią albo... Mhm.
Babcia też go może nauczyć lepić pierogi, mieszać, dać mu mnóstwo doświadczeń takich, wiesz, sensorycznych, śpiewać piosenki, wierszyki,
no tak,
ćwiczyć pamięć.
Tak, świadomie, tak? Powinien robić pampuchy, to mają sensorykę.
Pampuchy, nie, co z tymi pampuchami. Dalej nam nikt nie dalej w ogóle nam nikt nie dał znać, pytaliśmy w ostatnim podcaście, czy się mówi pampuchy, czy kluski na parze. I nikt się nie odezwał w tej sprawie.
Myślę, że ludzie nie wygooglowali nawet, co to jest.
Dalej, jak się mówi u nich. No, więc dla mnie...
nigdy nie jedli.
Dla mnie to nie jest odcinek kulinarny. Więc dla mnie
a mógłby być.
Dla mnie ta odpowiedź na pytanie, czy dziecko coś traci, nie jest taka oczywista. Myślę, że nie ma tutaj takiej jednoznacznej odpowiedzi. Często takim argumentem jest... Przerwałam ci, przysorki.
No, przywykłam.
Często takim argumentem jest socjalizacja, że no, ale dziecko musi mieć grupę, wiesz, socjalizować się. Natomiast jak sobie patrzymy na jakiś taki... No
właśnie ostatnio z kolegą o tym rozmawiałem,
tak?
Nie? Tak, że właśnie dziecko musi mieć grupę, musi socjalizować, ono musi iść do szkoły. Ja tego słucham, wiesz, on mówił o przedszkolu, nie? On mówi, stary, ale przełóż to na szkołę, nie? Dziecko musi iść do szkoły, bo musi socjalizować. Czy ty pamiętasz, na czym polega socjalizacja w szkole?
Walenie butem
walenie
po
butem
głowie.
W głowę.
Mnóstwo wykluczeń.
Mnóstwo wykluczeń,
dzieci było
mobbingów, nie wiem czego, obrazy. W ogóle no, damski no dobra, nieważne, wytniemy to. Ale po jasną cholerę tak naprawdę, to nie jest uspołecznienie, tylko jak nie wiem, przetrwanie w dżungli, tak? No bo jak wiesz, słuchasz teraz rodziców nastolatków, no to już jest w ogóle, nie wiem, my robiliśmy brzydkie rzeczy, a ci robią już, nie wiem, ja nie chcę powiedzieć jakie rzeczy.
Tak, tak.
Ale to się no, nie mieści w mojej głowie, nie?
Mhm. Natomiast wrócę do tej socjalizacji. Socjalizacja, aż sobie tutaj w międzyczasie wygooglowałam, mogło być słychać dźwięk stukania w klawiaturę, ale chciałam to sprawdzić. I uwaga, czytam tutaj definicję wikipediową, źródło Wikipedia. Socjalizacja, proces nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorców zachowań obowiązujących w danej zbiorowości. I teraz zobacz, czy dziecko ma się uczyć norm i wzorców zachowań od rówieśników?
Z czapy.
No z czapy, nie? Totalnie. No. Dziecko się będzie uczyć...
Bardziej, że w takim środowisku właśnie masz różne dzieci, tak?
Tak.
Możesz mieć w grupie również dziecko, nie wiem, z rodziny przemocowej.
Tak.
Które będzie chodziło i mówiło, kurwa chuj dupa, jesteś debilem.
Tak.
A będziesz miał gościa, który będzie, nie wiem, elokwentnie układał plastikowe sztućce, bo u mnie w domu to się daje tak, nie?
Więc jakby tych norm i wzorców zachowań dzieci się uczą od starszych, od dorosłych. To my jesteśmy tymi przewodnikami, które właśnie je wprowadzają w tą społeczność.
Czyli argument, że dziecko
że socjalizacja,
socjalizuje się w placówkach jest z dupy.
Skreślamy. Ktoś, kto to wymyślił, nie sprawdził sobie definicji socjalizacji. Natomiast tak, kiwam głową, że tak, dziecko się uczy funkcjonowania w grupie. To
tak,
jakby
tak,
jasne,
tak,
nie?
No.
I to jest ważne
ale
i potrzebne.
Ale funkcjonowanie w grupie nie jest socjalizacją.
Tak, dokładnie tak.
Dziękujemy Ci, Wikipedio.
Za tutaj wyjaśnienie, olśnienie i zburzenie światopoglądu wielu ludzi.
Wow. Myślę, nie? Że może nie udało nam się wyprodukować takiej tabletki
ta
melisy. Ale na pewno taki musujący magnes.
A czekaj, to się może na koniec wymyślimy meliskowego, kurczę, nie? Nie mówiłeś mi, że to chcesz, żeby to była melisa, tak to bym przygotowała
tak
jakąś refleksyjną myśl na koniec.
Tak sobie założyłem, że skoro zostały 2 tygodnie, wszyscy są nerwowi, to nagrajmy taki podcast, w którym będzie
ale mi
trochę
tego nie
takiego
powiedziałeś.
Uspokojenia.
Mi powiedziałeś, że ma być o gotowości.
Ty zawsze ludzi uspokajasz, mówisz, że to jest normalne, a tu nagle zrobiłaś, skoczyłaś
że nikt nic nie wie, koniec końców.
Nikt nie wie, koniec końców. Wow.
Dobra, to...
Ale
to...
podsumowując,
no
czyli
właśnie.
Generalnie... Można zrobić przerwę w adaptacji.
Można.
Można nie posłać dziecka do przedszkola. Nic ono nie traci, zdobędzie po prostu inne umiejętności.
Coś traci, a coś zyska.
Coś traci, coś zyska.
Ale można też posłać już 2,5-latka do przedszkola.
I chyba najważniejsze, co na mnie zrobiło największe wrażenie, to jest to, że płacz dziecka w szatni nie jest jego słabością, ale jest jego zajebistą mądrością, którą my jako zagubieni, głupi, starzy ludzie nie rozumiemy.
Tak, tak. Tak. Oczywiście, słuchajcie, my w tym płaczu, jakby to nie jest, że zachowanie przywiązaniowe, niech sobie płacze, nie?
No tak,
To nie w tą stronę idziemy, nie? Ono
ale
potrzebuje
myślę, że
wsparcia
będzie
i wzmocnienia.
Łatwiej będzie popatrzeć na ten płacz w ten sposób,
tak
nie?
Myślę.
Także dziękuję Ci, moja żono, psycholożko, którą
mam... To była ta
meliska. Tak, dziękuję Ci. Mam żonę, psychologa w domu i muszę się tego dowiedzieć z podcastu po wszystkich możliwych adaptacjach w moim życiu. Serdeczny Bóg zapłać, jak to mówi pewien poseł.
Przepraszam. przepraszam.
Jeszcze o czymś zapomniałaś mi powiedzieć.
Dowiesz się w kolejnym odcinku podcastu, który już w kolejną niedzielę.
To tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.
Najka, gitajka.